Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. A już za pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską i rozpoczynamy od studia festiwalowego.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny. Kontrasty. Polska i sąsiedzi. Od 15 września do 6 października.
Harfy Papuszy to utwór Jana Kantego Pawłuszkiewicza, który jest napisany do szczególnego tekstu. Jak opowiadał twórca, najpierw ten tekst był w języku cygańskim, teraz już są wyświetlane teksty. Czy to jest w ogóle jakiś problem dla chóru?
Ja myślę, że dla chóru to nie jest problem, ponieważ chóry, z którymi współpracujemy, są przyzwyczajone do tego, że śpiewają w różnych językach. Natomiast na pewno ten przepiękny, naprawdę fantastyczny tekst świetnej, takiej no naszej polskiej poetki, polskiej cygańskiej, ale polskiej poetki, dostarczył pewnych zmartwień kompozytorowi, bo kompozytor musi myśleć prozodią tekstu. I tutaj pewne rzeczy trudno było włożyć w takie tradycyjne takty, prawda? Stąd pojawia się zmienne metrum, stąd pojawiają się jakieś rytmy, które nie są naturalne dla muzyka. I na początku ten proces czytania utworu zawsze dostarcza kilku zmartwień, ale jest to tak jasno wytłumaczone i wyłożone, że muzycy po tej pierwszej barierze zetknięcia właśnie z tą prozodią cygańskiego języka gdzieś tam znajdują swoją drogę i z reguły na koniec wszystkim się bardzo współpraca podoba.
Na czym polega ta magia między właśnie magia całego utworu, czyli połączenie tekstów Papuszy z muzyką Jana Kantego? Ktoś napisał, że Jan Kanty Pawluśkiewicz w pewien sposób muzyczny dokonał beatyfikacji Papuszy.
Tak, zdecydowanie. Jest to postać, o której większość z nas jeszcze niewiele wie, natomiast po zetknięciu się z jej tekstami można wpaść w zachwyt, bo ona, korzystając z takiego prostego języka, niewymuszonego, naturalnego, potrafi opisać przyrodę w tak wspaniały sposób i od razu tworzy klimat. I tutaj oczywiście pomaga wyświetlony z reguły na koncertach tekst polski, bo to jest zawsze, to pomaga zrozumieć polskiemu słuchaczowi, o czym tak naprawdę ta muzyka jest. Natomiast Harfy Papuszy należy postrzegać no jako takie dzieło wokalno-instrumentalne, ale również jako teatr muzyczny. I to jest długa opowieść, to jest 70-minutowy utwór, który gdzieś tam snuje się, toczy się i słuchacz jakby w pewnym momencie spostrzega, że bierze udział w tej akcji wydarzeń i przeżywa razem z Papuszą te ciężkie chwile w czasie wojny. Razem z nią podróżuje gdzieś tam na wozie cygańskim, słychać jak orkiestra skrzypi, jak koła tego wozu. Jest dużo pięknych efektów, jest cała rozbudowana perkusja, a na końcu również przeżywa tę melancholię Papuszy, ponieważ w pewnym momencie zakończona została ta podróż cygańska i cyganie zostali niejako wyproszeni przez władze polityczne z lasów i zmuszeni do mieszkania w jednym miejscu i to jakby nie współgrało z duszą cygańską, więc boleść Papuszy daje się odczuć pod koniec utworu, w każdej właściwie nucie.
Czy to jest utwór trudny do ogarnięcia dla dyrygenta i też czy on jest łatwy do zaprzyjaźnienia przez publiczność?
Ja myślę, że to są dwie zupełnie inne sprawy. Publiczności z reguły bardzo się ten utwór podoba i tutaj serdecznie Państwa zapraszam na wykonanie w niedzielę. Jest to niesamowite przeżycie, natomiast oczywiście nasza praca to jest szereg czynności, które my musimy poczynić, żeby Państwo odbierali tę muzykę jako łatwą i przyjemną, mimo że ona właśnie ma tę gorycz w środku, ma tę grozę wojny i ciężkie chwile również są pokazane. jak i piękna przyroda. Tak jak mówiłam, wcale nie jest to łatwy utwór pod względem wykonawczym, nie tylko dla chóru, jest olbrzymi chór, na którym ciąży właściwie olbrzymia odpowiedzialność, bo oni budują ten cały utwór, ale również partie orkiestry są bardzo wymagające i nie jest to najłatwiejszy utwór dla dyrygenta.
A czy wyobraża sobie pani harfy papuszy bez Elżbiety Towarnickiej?
Absolutnie, nie wyobrażam sobie muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza bez głosu Elżbiety Towarnickiej. Soliści to jest inna historia, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy całą gromadę solistów, którzy tutaj pięknie się prezentują, bo oprócz pani Elżbiety Towarnickiej mamy również panią Iwonę Sochę, która chyba tutaj jest znana w Bydgoszczy. Tak. Mamy panią Magdalenę Idzik, również mamy pana Tomasza Raka. Także doskonałe grono solistów, którzy fantastycznie tę muzykę czują i no, są nierozerwalnie złączeni z tym utworem.
Często państwo prezentują harfy papuszy.
No mamy nadzieję, że coraz częściej, ponieważ jest to utwór, który naprawdę wymaga pokazania. Choćby dlatego, żeby właśnie uświadomić naszej publiczności polskiej, że taka osoba jak papusza istniała. Oraz oczywiście no, muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza jest tak piękna, tak wciągająca, że każdemu z pewnością się spodoba. Graliśmy już kilka razy te harfy. One były wykonywane w Szczecinie, były wykonywane ostatnio z Nosprem. Również Gorzów wykonywał. Teraz jest kolejne wykonanie tutaj w Bydgoszczy, na które bardzo się cieszę.
Pani Iwona Socha. No i dzieło, które długo czekało w ogóle na napisanie. Kompozytor się z nim obnosił bardzo długo, a potem myślał, kogo obsadzić do śpiewania.
Dzieło przepiękne, jedno z najpiękniejszych, w których miałam możliwość wziąć udział. Niełatwe, aby nie mówić trudne. Przepiękne dźwięki, przepiękne frazy, cała historia papuszy. Niezwykle przejmująca, ciekawa, w sumie to tragiczna tak naprawdę. Dzieło trudne. Ja nie byłam pierwszą osobą, która śpiewa tę partię, bo to była Gwendolyn Bradley, która wykonywała tę partię sopranową, wraz oczywiście ze znakomitą maestrą, panią Elżbietą Towarnicką. Natomiast jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę to śpiewać. To łatwe nie było, trudne, ale niezwykle ciekawe.
Jak nauczyć się tego tekstu?
Tekstem jest sprawa nieco skomplikowana. Przyznam się szczerze, ponieważ jestem z urodzenia Tarnowianką. Tam jest mniejszość romska. Nie ukrywam, że miałam konsultację indywidualną we własnym zakresie z panem Andraszem, który czytał ten tekst, tłumaczył znaczenie słów, poprawiał mnie z wymową. Tak samo jak pani się uczy tekstów w języku, który pani nie zna. Oczywiście fonetycznie znamy, my jako wokaliści musimy śpiewać w różnych językach świata. Natomiast ja sobie zadałam ten trud, aby przeczytać wiersze papuszy i aby iść na konsultację do prawdziwego Roma, który nie liznął gdzieś tego języka, który naprawdę zna ten język, ponieważ język romski to jest język z wieloma naleciałościami. Żeby móc coś dobrze zrobić, trzeba grzebać w tym i, znaczy trzeba, jeśli ktoś ma taką potrzebę oczywiście i być w tym, no, najlepiej przygotowanym, jak człowiek potrafi. No, myślę, że starałam się temu sprostać i wyszło chyba całkiem przyzwoicie.
Nie miała pani tak zwanego kompleksu Gwendolyn Bradley?
Nie, w ogóle nie myślałam o tym, przepraszam, nie chcąc nikogo urazić. Starałam się robić swoje, być przygotowanym najlepiej jak mogę i śpiewać. Dla mnie ogromnym zaszczytem było móc stanąć obok znakomitej Elżbiety Towarnickiej, móc zaśpiewać, poznać Jana Kantego Pawluśkiewicza, móc zbliżyć się troszkę do tej piwnicy pod Baranami, do tych klimatów zupełnie takich krakowskich, hermetycznych, fajnych. I to było dla mnie największym przeżyciem. Móc zaśpiewać to w Gorzowie, skąd papusza pochodziła, móc zaśpiewać to w Nosprze ze wspaniałą orkiestrą, dla wspaniałej widowni. No i oczywiście dzisiaj móc wykonać to uwielbianej przeze mnie, absolutnie uwielbianej, podkreślam to, Filharmonii Pomorskiej i Bydgoszczy.
Pani Elżbieta Towarnicka, Harfy Papuszy to wyjątkowe dzieło, z którym pani jest niejako zrośnięta.
Tak, a ono początkowo miało być, nam się tak wydawało, że ono będzie tylko raz albo dwa góra. Jakoś tak to nie było takie wzięte, że tak powiem. No ale potem to ruszyło jakoś. Jakoś się coś ta papusza nam gdzieś zapadła i ludziom może. Wystarczy czasami jeden tylko tak zwany numer, czy utwór, czy pieśń, czy cokolwiek w jakimś utworze, żeby się człowiek zauroczył całym, prawda? I właśnie ja taki mam. Jest to kicybidy, czyli na nasz język tłumacząc jest to tyle bied, tyle głodu i tak dalej, co oni tam przeżyli z akordeonem. No i w ogóle rozbudowana jest cała orkiestra, bo Kanty zawsze pisze na takie duże zespoły. Tu nawet jest jeden z większych, w Nieszporach trochę mniejszy, ale w wielu innych właśnie takie duże. I ma pomysły różne instrumentacyjne takie, że wymyśla instrumenty, że na przykład gdzieś tam stosuje taką rurę, która jest deszczem, imituje deszcz, jeśli ją się tak przekłada jak kalejdoskop, przechyla się i taki szelest się wydobywa. No oprócz tego no, ma swój taki urok właśnie, przede wszystkim nam się kojarzy to z pierwszym wykonaniem, który był na Błoniach w Krakowie i to była jeszcze oprawa taka, bo to było takie audiowizualne przedsięwzięcie i były tam harfy płonące gdzieś tam z nieba lecące na jakichś ślinach, specjalnie to było zrobione i teraz się okazuje, że więcej razy już było parę koncertów, a ja z przyjemnością to wykonuję tak.
No tak, bo można nagrać na płytę, można to zarejestrować, ale tych uczuć i tego fluidu między publicznością a wykonawcą się nie da nigdzie zarejestrować.
Od razu widzi, jak to kiedyś ktoś powiedział słusznie, spostrzegł, że zarówno na scenie, za kulisami, przez dziurę od kurtyny, albo właśnie zanim się wyjdzie na estradę, to się już wie, kto tam siedzi po drugiej stronie. Czy odbiorą, czy nie odbiorą? To się zaraz wyczuwa, czy to jest jakiś chłód, czy tak sobie przyszli pobrzemią sobie, albo czy to jest. Oczywiście od nas to też zależy, żeby to przekazać, żeby to było odebrane. I to jest taka wzajemna relacja, że jak ja wykonam, tak ktoś to odbierze. Jak ktoś na mnie podziała, to ja tak wykonam. I to takie jest, taka jest zależność.
Czy, o to już pytałyśmy też panią Iwonę Sochę, czy miała pani trudność z nauczeniem się tekstu?
Nie specjalnie, ale myśmy mieli takie, no, że tak powiem, korepetycje, więc nam mówiono, jak się to wymawia, tłumaczono, co to oznacza. Bo tak w naszym rozumieniu to ten cygański język się kojarzy, tam dużo jest wtrąconych polskich słów, tak jakby to polskie były jakieś przerobione, nie wiem na jakiej to zasadzie, a mi się wydaje, że w ogóle źródłem chyba są języki sanskryckie, gdzieś tam Indie i tak dalej, prawda, Daleki Wschód, ale taki jeszcze na pewno stary też język. Ja lubię, w ogóle lubię folklor, nawet taki przerobiony, czyli troszeczkę tam sklasycyzowany, a on tam właśnie ma takie rzeczy, ma bardzo ciekawe też właśnie instrumenty, które pokazują, gdzieś tam użył jakichś garnków na przykład kiedyś tam, wymyślił jakieś garnki, które tak brzmią jak takie kotły, takie patelnie, które cyganie są znani z tego, że wyrabiają, prawda, kotlarze, wyrabiają patelnie i są tam takie dźwięki. Także dużo jest takich ciekawych rzeczy, które tak jakby ilustrują to. A dodatkowo jeszcze pomógł, to było taki piękny pomysł, że się tak zebrali ze sobą Kanty i Krause, że ten film powstał, prawda, o papuszy. I to razem wszystko tak współdziała.
No właśnie, bo też ten język niesie ze sobą melodykę wykonania. Podobno trudno jest śpiewać do tego języka. To nie jest tak jak na przykład do francuskiego czy niemieckiego.
Ja tego tak nie odbierałam. Nie miałam takich trudności. To już prędzej, może trudniejszy jest japoński, który też miałam kiedyś przyjemność śpiewać, bo tak śpiewałam taki utwór haiku, są takie krótkie wierszyki i muzykę do tego skomponował pan Kotoński, Włodzimierz Kotoński i śpiewałam kiedyś to, bo wcześniej często bywałam uczestnikiem warszawskiej jesieni. No i także ten język jest taki dźwięczny. Nie miałam żadnych takich kłopotów specjalnych.
Jak pani ulubiony głos wielu polskich kompozytorów dba właśnie o ten swój anielski głos?
Zawsze odpowiadam, że ja jestem taką szczęściarą, bo dostałam talent gdzieś z góry. Po mamie też, bo moja mama śpiewała też, miała niższy mezzosopran. I cała rodzina muzyczna, więc ja zawsze miałam już taką zdolność od urodzenia. To zauważono w domu i potem ja nawet nie uczyłam się takimi cyklami, jak to ludzie chodzą w szkoła muzyczna podstawowa, szkoła średnia i tak dalej. Ja chodziłam do zwykłej szkoły podstawowej, potem chodziłam do liceum ogólnokształcącego, w którym nie było specjalnie gdzieś tam muzyki wykładanej. Potem nawet przez jakiś moment studiowałam rusycystykę, bo jakoś mi się podobał ten język i to mi dobrze wychodziło, ale potem zrezygnowałam, bo jakoś tak po prostu w równoległym czasie tu to robiłam, a tam chodziłam do takiej szkoły drugiego stopnia muzycznej, więc dopiero potem, po koleżance, która pomałpowałam, bo odważyłam się po prostu za nią pójść takim owczym pędem, że ona idzie, no to ja też. I poszłam w ostatniej chwili, składałam papiery, dokumenty w Akademii Muzycznej, wtedy Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. No i miałam świetną nauczycielkę, po pierwsze. No pierwszą była mama, nie? Potem była taka nauczycielka, która mi ustawiła po prostu oddech, przepony, żebym ja to robiła po prostu. Ja podejrzewam, że mogłam być naturzęgerem tak zwanym, tylko trzeba takiego człowieka naprowadzić, żeby mu po prostu ustawić, żeby on sobie krzywdy nie robił, bo musi to robić świadomie. No i nauczyła mnie tego wszystkiego i ja potem nie miałam problemu żadnego. W związku z tym też dodatkowo jestem dosyć zdrowym odpukać człowiekiem, więc nie musiałam specjalnie dbać o jakieś struny, o jakieś gardła, w ogóle zimne piłam, bo to jest wychowanie, bo człowiek tak był wychowany. Nie byłam wychowywana pod kloszem, tylko kiedyś były takie warunki, piece były w domu niecentralne, nie zawsze było tak cieplutko, taki zimny jakby chów. I ja do dzisiaj na przykład w mieszkaniu nie mogę mieć więcej niż 20 stopni, bo już mi jest wtedy za gorąco, zwłaszcza w zimie, jak jest grzanie właśnie. Także ja specjalnie się nie pieszczę z głosem. Najważniejsza rzecz, którą tylko trzeba brać pod uwagę, to jest wyspać się, bo to niedobrze robi właśnie. Brak snu, jakieś zmęczenie, no to wtedy no nie za bardzo to jest dobre. Ale jak się ma warsztat, to można to tam gdzieś przykryć, bo to już są takie sztuczki, które się stosuje, jak nie zawsze człowiek jest dysponowany, nie do końca tak dobrze. I to trzeba to jakoś tam umiejętnie schować. A jeszcze głos taki, jaki ja mam, czyli sopran, to są głosy, które wbrew pozorom są mniej delikatne niż niższe głosy. Bo właśnie w niższym głosie więcej usłyszymy chrypki i tak dalej.
Czyli po prostu jest pani wybranką losu.
Właśnie, tak powiedziałam, szczęściara jestem. Ja, a podobno właśnie to od mamy wiem, że ja jestem w czepku urodzona. I to się kiedyś uważało, że to jest szczęście.
Partnerem audycji jest województwo kujawsko-pomorskie, mecenas kultury w regionie.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny. Kontrasty. Polska i sąsiedzi. od 15 września do 6 października.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty już za nami. O wczorajszym koncercie mówić będziemy w Śniadaniu z Muzami.
A wczorajszy koncert to Dzwony, tak został zatytułowany, między innymi właśnie Dzwony Rachmaninowa były punktem programu, pewnie najmocniejszym, takim najbardziej monumentalnym tego koncertu, ale całością dyrygował Mykoła Diadura, znany i świetny dyrygent ukraiński, z którym właśnie się Państwo jutro spotkają. A teraz nasz gość powie Państwu o festiwalu, który już trwa. Koncerty związane w pewien sposób z postacią Andrzeja Szwalbego, ale o tym wszystkim już za chwilę. Zaproszenie na drugi koncert.
Ewa Witczak i będziemy odkrywali tajemnicę drugiego koncertu festiwalu Muzyka Antiqua Collegium Bydgoszczensis w hołdzie Andrzejowi Szwalbemu. Ten drugi koncert to już jak zwykle koncert kameralny, ale koncert z bardzo pięknym instrumentem w roli głównej.
I to nie jednym, chociaż na plakacie widać tylko lutnie, ale dziewczyny przygotowały utwory również na gitary barokowe, na teorbę, która jest bardzo oryginalnym instrumentem, ma ponad 2 metry. No i myślę, że właśnie ze względu na to niecodzienne instrumentarium warto przyjść i posłuchać, bo będzie to koncert, myślę, że zaskakujący, trochę intymny, radosny, trochę smutny, z tego co zdążyłam się dowiedzieć, jakie będą utwory.
A dziewczyny to?
Dziewczyny to Klaudyna Żołnierek i Maria Wilgos, absolwentki naszej Akademii Muzycznej w klasie teorby lutni gitary barokowej Antona Biruli.
Anton Birula, świetny mistrz, powiedziałabym, a ten kult mistrza i ucznia w naszej akademii jest cały czas prowadzony i pewnie on zaraża swoje studentki i studentów do gry na tych instrumentach.
No przede wszystkim on ma świetny zespół wraz ze swoją żoną, Anną Kowalską, i razem prowadzą też klasy u nas, więc myślę, że dziewczyny właśnie zostały zainspirowane przez niego. Były razem na roku, więc razem stworzyły zespół Absolutes, zresztą świetna nazwa dla zespołu lutniowego. No i mogę powiedzieć, że są rozchwytywane, bo ciężko je tu było ściągnąć. Koncertują właściwie po całej Polsce. Wyjechały też tylko z orkiestrą do Stanów na takie małe tournée, więc naprawdę no myślę, że to będzie wspaniały koncert.
To są kopie instrumentów.
Tak, to są kopie instrumentów. Jeśli chodzi o lutnie, no to mało dotrwało do naszych czasów, ale są jak najbardziej wierne oryginałom i tak samo gitary i teorby, które będziemy mogli zobaczyć.
Duet Absolutes już w najbliższą niedzielę.
Tak, w najbliższą niedzielę w Domu Polskim przy ulicy Grodzkiej 1 o godzinie 18. Zapraszam serdecznie.
Naszym gościem była Ewa Witczak. Zapraszamy jutro kolejny koncert i duo Absolutes. A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór w kręgu polskiej muzyki wieku XIX. Polskiej muzyki doby szopenowskiej i poszopenowskiej. Bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Władysław Żeleński. Kompozytor, który czasami nazywany jest ogniwem łączącym pokolenie Chopina i twórców młodopolskich. Artysta, w którego dziełach i twórczości odnajdujemy zarówno wątki wczesnoromantyczne, te, które były niezwykle istotne w działalności Fryderyka Chopina, potem Stanisława Moniuszki, ale także zapowiedź nurtów nowoczesnych. Władysław Żeleński to kompozytor, który wyrósł z chopinowskiego dziedzictwa. To twórca, u którego znajdujemy wiele elementów spuścizny chopinowskiej, jak chociażby upodobanie do folkloru, rozmach, umiłowanie muzyki fortepianowej, ale to jednocześnie kompozytor, u którego dostrzegamy to, co często zarzucano Fryderykowi Chopinowi, że nie komponował dzieł orkiestrowych, że nie zajął się tak ważną w XIX wieku operą. Władysław Żeleński komponował opery i utwory symfoniczne i w tych dwóch gatunkach osiągnął największą sławę. Był też niezrównanym organizatorem, działaczem muzycznym, związany na początku z Krakowem, potem z Warszawą i na końcu swojego życia powrócił do Krakowa, tam też zmarł w 1921 roku. Urodzony w 1837 był zdolnym muzykiem, który jednakże na początku swojej działalności obrał karierę filozoficzną. Ukończył studia filozoficzne, zrobił nawet doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Pradze, a jednak komponowanie stało się jego aktywnością, jego działalnością, która pochłonęła jego od młodych lat. Do spuścizny Władysława Żeleńskiego, tej, która właściwie nie zniknęła z estrad koncertowych, a w każdym razie w podręcznikach do dziejów muzyki polskiej zajmuje znaczące miejsce, należy jego uwertura symfoniczna W Tatrach. To kompozycja z lat 80. wieku XIX, utwór, w którym właśnie Władysław Żeleński łączy zamiłowanie do folkloru, to z ducha chopinowskiego, ale także to młodopolskie, wszak Tatry, góry, to była domena wielu twórców, którzy na przełomie wieku XIX i XX w tym elemencie upatrywali nie tylko inspiracji twórczej, ale także znakomitego miejsca do tego, by spędzać tam życie. Władysław Żeleński skomponował swoją uwerturę W Tatrach zgodnie z modelem uwertury wczesnoromantycznej. Odnajdujemy tam jednakże piękne, wyraziste, romantyczne tematy, zgrabną instrumentację i naprawdę ducha muzyki polskiej. Dziś uwertura symfoniczna W Tatrach Władysława Żeleńskiego w wykonaniu zespołu Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka.
Thank you.
Była to uwertura w Tatrach Władysława Żeleńskiego. Władysław Żeleński to także twórca, któremu zawdzięczamy znaczący dorobek liryczny. Przez całe swoje życie Żeleński komponował pieśni. Może nie tyle przez całe, komponował je do śmierci żony. Niektórzy twierdzą, że właśnie ona, Wanda Grabowska, była muzą Władysława Żeleńskiego, jak idzie właśnie o gatunek liryki wokalnej. Żeleński traktował te utwory nie tylko jako nawiązanie do poezji, która już wkraczała na nowe tory nowoczesnej poezji przełomu XIX i XX wieku, ale także jako wyraz swojego romantycznego ducha. Żeleński doskonale wiedział, że uczucia subtelne, bardzo wyraziste, a także te ulotne, czy te, które wiążą się z postaciami najbliższych, najlepiej wyraża poezja zjednoczona z muzyką. Stąd też znaczący dorobek pieśniarski. Dziś posłuchamy z cyklu Pieśni Władysława Żeleńskiego utworu do tekstu Kazimierza Przerwy Tetmajera. To liryka zatytułowana A kiedy będziesz moją żoną. Piękny przykład właśnie owej muzyki inspirowanej postacią Wandy Grabowskiej. Dziś pieśni Władysława Żeleńskiego w wykonaniu zespołu Concerto Avenna w orkiestracji, której dokonał Andrzej Mysiński, dyrygent i lider zespołu Concerto Avenna. A pieśni A kiedy będziesz moją żoną śpiewa Urszula Kryger. Władysław Żeleński, liryka do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera.
Kwiatów nie zapomnę, gdy i Bogu
Była to pieśń A kiedy będziesz moją żoną do tekstu Kazimierza Przerwy Tettmajera, skomponowana przez Władysława Żeleńskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką tego wielkiego polskiego romantyka, kompozytora, który, tak jak powiedziałam, przez niektórych traktowany jest jako ogniwo łączące spuściznę chopinowską z dorobkiem kompozytorów młodej Polski. Jeszcze jeden utwór, w którym wyraźnie widać właśnie tę istotę łączenia dwóch pokoleń kompozytorskich. Mazurek, opus 31, dedykowany Sophie Monteux. Mazurek w tonacji cis-moll, w tempie moderato, wskazujący, tak jak u Fryderyka Chopina, upodobanie do muzyki fortepianowej i do muzyki inspirowanej folklorem, ale także jak u Karola Szymanowskiego, wskazujący istotę polskiej twórczości XIX wieku, w której muzyka ludowa, w której idiom ludowy odgrywał niezwykle ważną rolę. Tak i w muzyce fortepianowej Władysława Żeleńskiego te elementy są niezwykle istotne i ważne i co więcej artystycznie ciekawe. Zatem Władysław Żeleński, Mazurek opus 31, cis-moll w wykonaniu Joanny Ławrynowicz. A na kolejne muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.